To mówi Pary Szeryfi. Dzień dobry, piątek, 12 grudnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Piotrem Rosuchowiczem, także autorem magazynu Spraw Europejskich Euranet oraz magazynu naukowo-ekologicznego Eureka, w którym mowa jest o konferencji w Poznaniu, widzianej przez Greenpeace. Prasem przedstawia Anna Bernhardt i Stefan Rieger. Andrzej Geber w Strasburgu rozmawia z eurodeputowanym Bogusławem Sonikiem na temat polskiej propozycji ujednolicenia w Europie przepisów dotyczących ilości alkoholu we krwi kierowców. Anna Rzeczycka opowie o udziale polskiego filmu Festiwal w Poitiers. Mamy dla Państwa także, jak zwykle w piątek, program z cyklu Minął Tydzień, opracowany przez redakcję dla zagranicy Polskiego Radia. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, który od strony technicznej pomaga Tony. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości RFI z Paryża. Zaczynamy od skrótu najważniejszych wydarzeń dnia. Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli zakończony sukcesem Sarkozy'ego i prezydencji francuskiej. Unia przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny. W Poznaniu zakończyła się ogólnoświatowa konferencja poświęcona zmianom klimatycznym na naszym globie. W Moskwie odbywają się obrady nowego ugrupowania opozycji demokratycznej Rosyjskiej Solidarności. Uczestnicy spotykają się z represjami ze strony Kremla. Lider grupy U2, Bono, otrzymuje w Paryżu Nagrodę Człowieka Pokoju. Sekretarz Generalny ONZ apeluje do Chin o podjęcie konstruktywnego dialogu z Dalai Lamą, a do przywódcy Zimbabwe Mugabe o dotrzymanie zobowiązań. W superkombinacji alpejskiej rozgrywanej Val d'Isère we Francji wygrał Austria Dreich przed Francuzem Grangem, faworytem gospodarzy. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. W Brukseli zakończył się szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 państw Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego, na którego przyjęciu szczególnie zależało Francji. Porozumienie uważane jest powszechnie za sukces francuskiej prezydencji i Nicolasa Sarkozy'ego, który nie kryjąc radości z takiego obrotu sprawy zaznaczył, że to, co się udało osiągnąć Europejczykom, jest bezprecedensowym wydarzeniem, jakie nie miało nigdy miejsca na żadnym kontynencie. Do 2020 roku Unia Europejska ma o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku zmniejszyć emisję gazów powodujących ocieplenie klimatu. Udział energii odnawialnych wzrośnie o kolejnych 20% przy oszczędnościach energetycznych osiągniętych dzięki zmniejszeniu zużycia energii także o 20%. Niemcy, Włochy, a przede wszystkim Polska, które do niemal ostatniej chwili groziły zastosowaniem weta, oświadczyły, że są usatysfakcjonowane francuską propozycją. Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk na wspólnej konferencji poinformowali o sukcesie Polski na szczycie. Jak wiadomo, Polska sprzeciwiała się tak wyśrubowanym warunkom przewidzianym w pakiecie, gdyż polski przemysł w niemal 90% oparty jest na energii płynącej z wykorzystania węgla. Teraz dzięki miliardom, jakie mają popłynąć z unijnej kasy, Polska będzie mogła unowocześnić swoją energetykę tak, aby w 2020 sprostać zobowiązaniom. Przez 7 lat Polska ma na ten cel otrzymać 60 miliardów złotych. Druga sprawa to kwestia traktatu lizbońskiego. Premier Irlandii Brian Cowen zapowiedział, że gotów jest przeprowadzić w swoim kraju drugie w tej sprawie referendum. W pierwszym Irlandczycy odrzucili traktat. Z kolei prezydent Lech Kaczyński oświadczył, że jeśli Irlandczycy go przyjmą, to on podpisze ratyfikację dokumentu przez Polskę. Przyjęciu w Brukseli pakietu energetyczno-klimatycznego towarzyszyło zakończenie w Poznaniu trwającej od 1 grudnia międzynarodowej konferencji na temat walki ze zmianami klimatycznymi na naszym globie, zorganizowanej przez ONZ. Laureat pokojowej Nagrody Nobla Al Gore oświadczył, że teraz nadeszła chwila, aby do walki o zahamowanie zmian klimatycznych włączyli się przywódcy państw całego świata. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zapowiedział zorganizowanie we wrześniu przyszłego roku przy okazji otwarcia sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku szczytu prezydentów i premierów państw, który to szczyt byłby etapem przygotowawczym do konferencji w Kopenhadze w grudniu przyszłego roku. Tam powinno dojść do porozumienia, do nowego porozumienia w sprawie walki z efektem cieplarnianym. Słucham Państwo Paryża RFI. W piątek i sobotę odbywa się w Moskwie założycielski kongres nowego ugrupowania opozycji demokratycznej pod nazwą Solidarność. Jest to próba zjednoczenia rozproszonych rosyjskich demokratów. Kongres stawia sobie za zadanie wypracowanie alternatywnego programu rozwoju Rosji i dążenie demokratycznymi sposobami do zmian politycznego reżimu. Wśród założycieli nowej organizacji są m.in. przywódca Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego Garry Kasparow, były lider Sojuszu Sił Prawicy Borys Niemcow, obrońca praw człowieka Lew Ponomariow i szef skrzydła młodzieżowego partii Jabłoko Ilja Jaszyn, a także Maksim Rzeznik. Przed grudniowym kongresem odbyły się konferencje lokalne, które wyłoniły delegatów na zjazd założycielski. Ponad 300 osób z 45 rosyjskich miast ma się stawić w Moskwie. Część z nich już teraz, wiadomo, nie dojedzie, gdyż zostali zatrzymani na lotniskach czy na dworcach. Taki los spotkał delegatów na przykład w Omsku i Tomsku. W sobotę odbędzie się robocza sesja przed oficjalnym otwarciem, na której przedstawiciele opozycji demokratycznej będą ustalali główne zadania nowego ugrupowania. Na moskiewskiej konferencji przygotowującej ten zjazd Garry Kasparow zaapelował o przeanalizowanie błędów popełnionych przez rosyjskich demokratów w ostatnich 20 latach. W jego ocenie w latach 90. demokraci ulegli ogólnej euforii, która doprowadziła ich do obecnej katastrofy. A Borys Niemcow za najważniejsze zadanie nowej formacji uznał zwrócenie obywatelom Rosji prawa wyboru. Po piątkowych obradach oficjalna inauguracja rosyjskiej Solidarności odbędzie się w sobotę, a na niedzielę zapowiedziany jest Marsz Niezgody, organizowany już po raz kolejny przez opozycję. I tym razem władze Moskwy nie zgodziły się na tę manifestację, więc zapewne uczestników marszu czekają represje ze strony specjalnych służb rosyjskich.
Ustami wiceministra rozwoju gospodarczego Rosji Andrija Klepacza Moskwa przyznała, że recesja jej nie minie. A przecież jeszcze nie tak dawno Kreml mówił zupełnie co innego. Twierdził mianowicie, że kraju nie będzie się imać ogólnoświatowy kryzys finansowy. Tymczasem na łeb, na szyję spadają notowania na giełdach światowych surowców. A przecież one właśnie stanowią podstawę gospodarki rosyjskiej. Pan minister zapowiada, że recesja w Rosji potrwa co najmniej 2 kwartały. Sytuacja w Rosji nie ma się też najlepiej pod względem politycznym. Rzecz niesłychana. Podczas przemówienia prezydenta Dmitrija Miedwiediewa z okazji 15. rocznicy wprowadzenia konstytucji rosyjskiej, opozycjonista, który dostał się na salę, niejaki Roman Dobrochodow, zaczął w obecności cudzoziemców krzyczeć hańba w momencie, gdy Miedwiediew mówił o podstawowych walorach rosyjskiej konstytucji. Udało mu się jeszcze wykrzyknąć hańba poprawkom przed wyprowadzeniem go przez służby bezpieczeństwa. Chodzi tu m.in. o poprawki, według których czas trwania mandatu prezydenckiego przedłużony zostałby do 6 lat, a nie trwałby tak jak dotychczas 4 lata. Według obserwatorów poprawki te szyte są na miarę Władimira Putina, który po okresie przejściowym na stanowisku premiera prawdopodobnie ma apetyt na ponowne zostanie prezydentem. Dodajmy tu jeszcze, że Miedwiediew doskonale usłyszał te okrzyki i powiedział nawet, cytuję: konstytucję przyjęto po to, aby każdy mógł się wypowiadać. Trzeba uszanować i jego opinię. Koniec cytatu.
Tadżykistan skierował na ręce władz rosyjskich ostry protest przeciwko, jak to ujęto, kampanii nienawiści wobec robotników i migrantów. To reakcja na znalezienie w Moskwie głowy młodego mężczyzny z Tadżykistanu. W tym roku w Rosji na tle rasowym zamordowano 87 robotników i migrantów z Tadżykistanu. Słucham Państwa Paryża RFI. W Paryżu, gdzie odbywa się spotkanie laureatów pokojowej Nagrody Nobla, Nagrodę Człowieka Pokoju wręczono Irlandczykowi, liderowi zespołu U2 Bono, w uznaniu jego zasług na rzecz zwalczania ubóstwa, chorób i zadłużenia Afryki. Bono przyznał, że jest niezwykle zaszczycony nagrodą, którą odebrał z rąk gospodarza spotkania noblistów, mera Paryża Bertranda Delanoë, i powiedział, zwracając się do obecnych na sali laureatów pokojowej Nagrody Nobla, że tak naprawdę to oni działają na rzecz pokoju, a nie on, który czuje się zażenowany zaszczytami. W paryskim merostwie obecni są Lech Wałęsa, były prezydent RPA Frederick de Klerk oraz John Hume z północnej Irlandii. Zabrakło chorego Michaiła Gorbaczewa. Organizatorzy przypomnieli, że Bono był inicjatorem ogólnoświatowej kampanii na rzecz przekonania państw wysoko uprzemysłowionych, aby umorzyły zadłużenie krajów afrykańskich. Walczył z nędzą, promował stosowanie zasad fair play w handlu oraz zbierał pieniądze na walkę z AIDS i z malarią. W ubiegłym roku laureatami Nagrody Pokojowej byli amerykańscy aktorzy George Clooney i Don Cheadle za dążenie do rozwiązania konfliktu w Darfurze w Sudanie. Paryskie spotkanie trwa 3 dni i jest zorganizowane w związku z 60. rocznicą ONZ-owskiej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej właśnie w stolicy Francji. Watykan potwierdził swoją doktrynę w sprawie bioetyki. W Dignita Persona, w dokumencie wydanym przez Kongregację do Spraw Doktryny Wiary, podkreślono, że życie ludzkie jest świętą wartością od chwili poczęcia i dlatego potępiono sztuczne zapłodnienie, badania nad komórką macierzystą, klonowanie istot ludzkiej oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych. Aborcję określono mianem zabójstwa z premedytacją. W poprzednim dokumencie wydanym w 1987 roku, Donum Vitae, zaznaczono konieczność poszanowania życia ludzkiego. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon wezwał przywódców chińskich do nawiązania dialogu z duchowym przywódcą Tybetu Dalai Lamą. Wyraził nadzieję, że konflikt między obydwoma stronami uda się rozwiązać w wyniku dialogu. W ubiegłym miesiącu Pekin oświadczył, że rozmowy na temat przyszłości Tybetu utknęły w martwym punkcie i wykluczył jakiekolwiek możliwości kompromisu ze swej strony w sprawie statusu Tybetu. Rzecz jasna, strona chińska odpowiedzialnością za fiasko negocjacji obarczyła Tybetańczyków. Chiny zarzucają Dalai Lamie, że dąży do niepodległości Tybetu. Jego duchowy przywódca opowiada, że chodzi mu jedynie o autonomię. Sekretarz generalny ONZ skierował apel także do 84-letniego przywódcy Zimbabwe Roberta Mugabe, aby ten zastanowił się nad przyszłością swojego kraju i uszanował obietnicy, do jakich się zobowiązał. Mugabe podpisał porozumienie z przywódcą opozycji Morganem Tsvangirai po tym, jak przegrał wybory. Porozumienie dotyczy podziału władzy, ale jak na razie minęły 2 miesiące i nie może ono być wprowadzone w życie, gdyż antagoniści nie mogą się porozumieć co do obsadzenia stanowisk w kluczowych ministerstwach. Wielu światowych przywódców, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, wezwało Mugabe do ustąpienia w imię dobra jego rodaków. W Zimbabwe inflacja przypomina rozpędzoną lawinę, a bieda sprawia, że wśród ludności szaleje epidemia cholery. Jeden z ministrów Mugabe za wybuch epidemii obarczył odpowiedzialnością Brytyjczyków, oskarżając ich o zastosowanie wobec Zimbabwe broni bakteriologicznej i chemicznej. W Strasburgu Thomas Hammarberg, komisarz odpowiedzialny za przestrzeganie praw człowieka, potępił Cypr za tolerowanie kwitnącego na wyspie Afrodyty procederu handlu młodymi cudzoziemkami, które sprzedawane są do lokalnych seks-klubów. Sprzyja temu prawo udzielania specjalnych wiz wjazdowych osobom trudniącym się działalnością artystyczną, które otrzymują prawo do wykonywania pracy. Wykorzystują to handlarze, sprowadzając dziewczęta rzekomo jako artystki występujące w nocnych klubach. W ubiegłym roku wydano około 3000 takich wiz. Pod naciskiem społeczności międzynarodowej i organizacji pozarządowych 1 listopada prawo uchylono, ale wiele wydanych wcześniej pozwoleń wciąż nie traci ważności. Na Cyprze działa około 150 seks-klubów. Każdy z nich zatrudnia od 10 do 15 młodych kobiet pochodzących z całego świata. Od Filipin po Dominikanę i od Rosji i Ukrainy po Wietnam i Uzbekistan. Stany Zjednoczone przeżywają najpoważniejszą i najdłuższą recesję od wielkiego kryzysu w latach 30., a we Włoszech kryzys gospodarczy wywołał masowe demonstracje i protesty. Mimo deszczowej pogody w różnych miejscach Włoch manifestowały setki tysięcy osób protestujących przeciwko nieudolnej polityce rządu premiera Berlusconiego w obliczu kryzysu. W Bolonii w demonstracji wzięło udział 200 tysięcy osób. W północnych Włoszech zastrajkowali pracownicy w wielu zakładach. W Turynie 30 tysięcy osób wyszło na ulicę, w Mediolanie 50 tysięcy, a 40 tysięcy w Neapolu. Włochy dotknęła recesja. Berlusconi ogłosił pomoc dla najgorzej sytuowanych rodzin, ale jego pole manewru jest ograniczone ze względu na potężne zadłużenie skarbu państwa. I na zakończenie jeszcze wiadomość ze sportu. Przez 3 dni Alpejczycy walczą o punkty w ramach zawodów Pucharu Świata rozgrywanych w znanym francuskim kurorcie Val d'Isère. W piątek rozgrywana była super kombinacja składająca się z supergiganta i slalomu specjalnego. Prowadzący po pierwszej konkurencji Szwajcar Carlo Janka nie utrzymał tego miejsca po slalomie. Ostatecznie wygrał Austriak Benjamin Reich, drugi był faworyt gospodarz Jean-Baptiste Grange, a trzeci kolejny Austriak Marcel Hirsch. I to były wiadomości RFI z Paryża. A teraz pora na przegląd prasy. Gazety dzisiejsze przeczytali dla Państwa Anna Bernhardt i Stefan Rieger. Posłuchajmy.
Czołówki francuskich dzienników proponują dzisiaj bogactwo tematów. Libération zastanawia się, czy Francja może wybuchnąć. Nastroje w szkołach i zakładach nie są najlepsze, co wywołuje zrozumiały niepokój klasy politycznej, która zastanawia się, czy wydarzenia w Grecji nie mogą przenieść się na Cekwanę. Le Figaro podaje na pierwszym miejscu wyniki sondaży na temat pracy w handlu w niedzielę. Okazuje się, że 2/3 pytanych Francuzów wypowiada się za otwarciem sklepów w niedzielę, co zapewne sprawi przyjemność prezydentowi Sarkozy'emu, który jest zdecydowany postawić tę sprawę na wokandzie Zgromadzenia Narodowego. Czeka nas więc kolejna bitwa w parlamencie, gdyż socjaliści zapowiedzieli już, że bronić będą zasady, by dzień święty święcić. Chociaż oczywiście nie będą używali tego typu argumentów. Taki argument przystoi bardziej katolickiemu Lacroix, który dzisiaj na pierwsze miejsce wysunął problemy bioetyczne i odpowiedź Kościoła na te wyzwania w związku z publikacją przez Watykan dokumentu w sprawie bioetyki. Ekonomiczny dziennik Les Echos na pierwszym miejscu stawia kredyty w wielu aspektach. Mowa jest o tym, że większość banków nie wzięła pod uwagę obniżenia stóp oprocentowania, a także o zapowiedzianym przez rząd ukróceniu nieuczciwych często praktyk przyznawania wysoko oprocentowanych kredytów konsumpcyjnych ludziom, których po prostu na to nie stać. Grecja niepokoi Europę. Laurent Geoffrin w artykule wstępnym w Libération zastanawia się, czy wydarzenia w Grecji nie są tylko początkiem pewnego procesu. Przecież kraj ten z pozoru spokojny boryka się z problemami, które występują właściwie wszędzie. Czy spotęgowany kryzysem finansowym niezadowolenie społeczne może przybrać gwałtowne formy? Coraz większy kryzys wywołuje zazwyczaj strach, co najczęściej objawia się zamknięciem w sobie. Czy oznacza to, że nie ma ryzyka wybuchu społecznego we Francji, gdzie widać niezadowolenie uczniów i profesorów, protesty w różnych sektorach i skutki kryzysu ekonomicznego, który spotęgował tylko jeszcze bardziej istniejące w społeczeństwie nierówności? Nic więc dziwnego, że Pałac Elizejski pilnie śledzi, czy nie ma jakichś oznak niepokoju społecznych. Libération oddaje również głos specjalistom, którzy nie mają wątpliwości, że młodzież jest coraz bardziej sfrustrowana, a starsi coraz bardziej zrezygnowani. Siedzimy na beczce z prochem, uważa Isabelle Sommier, cytowana przez dziennik Libération, który zakreślił dzisiaj czarną kreską grecki profil Francji. Europejski szczyt w Brukseli omawiany jest pod różnymi kątami, właściwie przygotowania i oczekiwania związane z tym szczytem, gdyż dzienniki ukazały się, gdy spotkanie jeszcze się nie skończyło. Le Figaro, omawiając przygotowania do tego szczytu, analizuje jednocześnie styl prezydencji francuskiej, która właśnie dobiega końca. W czwartek w Brukseli prezydent Sarkozy nie witał swych kolegów przed siedzibą europejską, jak to jest w zwyczaju. Poświęcił tę godzinę na ostatnie rozmowy w cztery oczy z Angelą Merkel i José Barroso. I nie pierwszy raz Sarkozy nie podporządkował się obowiązującym regułom. Podczas kolacji wieczornej zapowiedział, że nie będzie czytania przygotowanych przez urzędników not, czas na wolną dyskusję. Francuski prezydent podkreślił kilka razy, że uważa Radę Europejską za polityczny organ i w tym duchu też funkcjonował, starając się stworzyć przeciwwagę do Niemiec, które z racji swej ekonomii zajmowały czołową rolę. Wiele jednak można zdziałać, zawierając sojusze z małymi. Takim przykładem jest Polska, którą starał się Nicolas Sarkozy odciągnąć od Niemiec. Pojechał nawet do Gdańska, by negocjować pakiet klimatyczny. Ta nadaktywność francuskiego prezydenta nie przypada do gustu Berlinowi, który woli spokojnie rozważyć wszystkie za i przeciw, analizuje Alain Bourlet w Le Figaro. Styl, metoda i praca. Ogromna praca. Jak mogli się przekonać dziennikarze przyjmowani w salonach Pałacu Elizejskiego, prezydent zna tematy bardzo dobrze. Przed szczytem w Brukseli był przygotowany na piątkę, ale ta świetna znajomość szczegółów przydała mu się bardzo podczas trudnych negocjacji. Gdy węgierski premier chciał wytargować więcej w sprawie pakietu klimatycznego, Sarkozy uciął go od razu, przypominając, że Budapeszt właśnie dostał 23 miliardy z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czytamy w Le Figaro. Wczoraj już było wiadomo, że Irlandia zgodziła się na ponowne referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, więc dzienniki zdążyły zamieścić komentarze na ten temat. Ekonomiczne Leseco uważa, że dla Irlandii 27 państw poświęciło jedną z wielkich zdobyczy traktatu lizbońskiego. Przewidziane tym tekstem ograniczenie składu Komisji Europejskiej tak, aby zapewnić jej szybkość i skuteczność działania, zostało bez wahania przekreślone przez przywódców europejskich, którzy chcą jak najszybciej wyjść z kryzysu instytucjonalnego, a taka była cena postawiona przez Irlandię.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czuć jakby powiew katastrofizmu i również popołudniowy Le Monde w ślad za prasą poranną daje temu wyraz, stwierdzając w głównym tytule, że Francję ogarnia niepokój, a zarówno prawica, jak i lewica przyglądają się uważnie wydarzeniom w Grecji. Czy młodzieżowa zadyma ogarnąć może również Francję, gdzie, nawiasem mówiąc, od pewnego czasu nie ma dnia bez strajków i manifestacji licealistów, przybierających nierzadko gwałtowny obrót? Jak najbardziej, odpowiada składają chórem socjaliści Laurent Fabius i Julien Drey. Te ostatni jest wręcz zdania, że grecki syndrom zagraża wszystkim krajom, gdyż weszliśmy w bardzo głęboki kryzys i wszędzie eksplodują nierówności społeczne. Rządząca prawica, choć protestuje przeciw budowaniu mylących jej zdaniem analogii, pilnie obserwuje sytuację w liceach, na uniwersytetach czy w fabrykach, wiedząc dobrze, iż rosnące bezrobocie i fala nowych zwolnień z pracy to drożdże nie tylko niepokoju, ale i potencjalnego buntu. Szef MSW, Brice Hortefeux, nie omieszkał zresztą skontaktować się ze swym greckim kolegą, jego dobrym znajomym, aby zbadać, co w trawie piszczy. Wielu ministrów niepokoi otwarcie wzrost wpływów skrajnej lewicy i nawet Nicolas Sarkozy, odpowiadając na pytanie deputowanego jego własnej partii UMP, domagającego się amnestii podatkowej, odesłał go na oślą ławkę, nawiązując tyleż do wydarzeń na Peloponezie, co do chlubnych francuskich tradycji. Francuzi uwielbiają oglądać mnie z Karlą w karecie, rzucił mu prezydent, cytowany przez Le Monde, ale nie zapominajcie, że to również naród, który ściął królowi głowę i pod symbolicznym pretekstem może obalić ustrój. Spójrzcie, co się dzieje w Grecji. Meteorologia socjalna nie jest nauką ścisłą, komentuje dziennik we wstępniaku pod tytułem Władza i ulica, lecz wiele przemawia za tym, iż grecka gorączka przenieść może się do Francji, gdzie kryzys finansowy i ekonomiczny zaostrzył tylko podziały i problemy, na które kraj cierpi od dawna. Bezrobocie, stagnacja siły nabywczej, coraz bardziej wykształcona i coraz bardziej zagrożona ekonomicznie młodzież, by już nie wspomnieć o przedmieściach, które od czasu pamiętnej zadymy pozostają beczką z prochem. Największy problem w tym, ciągnie Le Monde, że niepokój i desperacja nie mają odtąd żadnego skanalizowanego ujścia. Brak wszelkich osłon i wszelkich ciał pośredniczących. Europa od dawna przestała być świetlanym horyzontem. Państwo coraz bardziej jest bezradne wobec wybryków zglobalizowanej gospodarki, a swój zgasły niegdysiejszy autorytet zastępuje coraz chętniej pokusą autorytaryzmu. Rząd i premier, wygodne od pół wieku bezpieczniki, przestały istnieć od kiedy Sarkozy zaprowadził hiperprezydencję. Co do partii politycznych i związków zawodowych, w stanie są żałosnym, by wspomnieć tylko narcystyczną psychodramę, jaką od miesięcy raczą Francuzów socjaliści, czy rekordowo mizerną frekwencję podczas ostatnich wyborów związkowych. Szczezły nawet utopie alternatywne, co najwyżej przejmowane ochoczo przez skrajną lewicę, jedynie wszak w celu dolewania oliwy do ognia, a nie zaoferowania jakiejś perspektywy. A gdy brak wszelkich mediatorów, na placu boju zostaje tylko twarzą w twarz dwoje protagonistów. Z jednej strony prezydent, sam jak palec, z drugiej ogarnięte niepokojem społeczeństwo. Władza i ulica. Francja nie jest Grecją, ale kończy kassandrycznym trzykropkiem popołudniowy Le Monde.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
We francuskim Zgromadzeniu Narodowym trwa dyskusja nad rządowym, a właściwie prezydenckim projektem reformy publicznych środków masowego przekazu we Francji. Jedną z podstaw tej reformy stanowi całkowite zniesienie reklam w publicznej telewizji. Od 5 stycznia przyszłego roku mają one być zniesione od godziny 20, a od roku 2011 całkowicie we wszystkich kanałach telewizji publicznej. Powstaje problem finansowania tych kanałów, ale projekt rządowy przewiduje dodatkowe opodatkowanie kanałów prywatnych, internetu i operatorów telefonii komórkowej. O tym, jak ten problem finansowy rozwiązywany jest gdzie indziej w Europie, mówi Jacques Bricmont, jeden z dyrektorów Europejskiej Unii Nadawców, European Broadcasting Union.
qu'il y a quatre grandes sources de financement des radios et télévisions en Europe.
Można powiedzieć ogólnie, że są cztery sposoby finansowania radia i telewizji w Europie. Pieniądze te mogą pochodzić z finansów publicznych, czyli z budżetu państwowego, oraz z opłat abonamentowych. Taki system obowiązuje w krajach anglosaskich i skandynawskich. Trzeci sposób finansowania to finanse pochodzące z reklam i sponsoringu, a czwarty, który może w najbliższym czasie znacznie się rozwinąć, to dochody pochodzące z handlu. Tak naprawdę to w Europie nie mamy modelu jednolitego, gdyż każdy członek naszej Unii może w zupełnie dowolny sposób zarządzać pieniędzmi wydawanymi czy zarabianymi w telewizji publicznej. System jest zatem bardzo różny w zależności od poszczególnych państw. Jest to związane z tradycjami, kulturą, gospodarką czy historią danego kraju. W Europie mamy zatem cały wachlarz możliwości finansowania narodowych kanałów publicznych. Są kraje, w których praktycznie telewizję publiczną finansują tylko opłaty abonamentowe z drobnym procentem finansowania przez działalność handlową, ale głównie jest to opłacony przez obywateli abonament, tak jak w BBC i krajach skandynawskich. W krajach takich jak Francja, Niemcy czy Włochy mamy system mieszany, w którym finanse pochodzą z opłat abonamentowych oraz z opłat za reklamy. Innym sposobem finansowania są pieniądze pochodzące z budżetu państwa, bez opłat abonamentowych oraz płynące z reklam. To przypadek Holandii, flamandzkiej części Belgii czy Portugalii. Niezwykle ważnym czynnikiem systemu finansowania jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania telewizji i radia publicznego oraz, co najważniejsze, ich niezależności. Nie chciałbym tu przedkładać jednego systemu na drugi, ale należy podkreślić, że wpływy z opłat abonamentowych najlepiej gwarantują niezależność redakcyjną radia czy telewizji publicznej. Jasne jest także, że niektóre kraje nie mogą sobie pozwolić na finansowanie radia i telewizji publicznej jedynie z funduszy publicznych.
Mówił Jacques Bricmont, jeden z dyrektorów Europejskiej Unii Nadawców. Francuska klasa polityczna jest bardzo podzielona co do przewidywanej reformy systemu audiowizualnego we Francji. Socjaliści zgłosili kilkaset poprawek, a szef centroprawicowego ruchu MoDem, François Bayrou, twierdzi nawet, że reforma ta wymaga głosowania nad zaufaniem dla niej. Przeciwnych jest też kilku deputowanych rządzącej większości, choć w zdecydowanej większości UMP jest za.
Czy dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowców we wszystkich unijnych krajach będzie taka sama? Ujednolicenia przepisów chcą polscy eurodeputowani. Jak tłumaczy Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej, dzisiaj progi te są różne w zależności od państwa, co stwarza wiele problemów. Na ten temat z Bogusławem Sonikiem rozmawia Andrzej Geber.
Sprawa jest niebagatelna, bowiem w wielu krajach niewielki poziom zawartości alkoholu we krwi uznawany jest za ciężkie przestępstwo zagrożone karą więzienia. Problemy mogą się pojawić, gdy kierowca przekracza granice kraju, w których poziomy dopuszczalnej ilości alkoholu są różne. Na przykład podróżując z Niemiec do Polski. W pierwszym kraju próg wynosi 0,5 promila, a w drugim 0,2. Jeszcze większe kłopoty może mieć osoba jadąca z Polski do Czech. W tym państwie po wypiciu alkoholu w ogóle nie wolno kierować pojazdem. Zdaniem eurodeputowanego Bogusława Sonika, większość kierowców nie wie, jakie normy obowiązują w danym kraju.
W sytuacji, kiedy Europa się poszerzyła, no to jeszcze otwarły się granice, Schengen, przepływy przez granice stają się coraz częstsze. Ludzie nawet nie zdają sprawy z tych różnic i to powoduje różne problemy. W związku z tym stwierdziłem, że należy zapytać komisję i zasugerować, że należy ujednolicić normy w Europie, tak aby obywatel, który jedzie od Gibraltaru po Białystok, miał świadomość, co go czeka, prawda, przy przekroczeniu granicy, czyli ten sam poziom zawartości alkoholu we krwi.
Czy pan proponuje, żeby wprowadzić całkowity zakaz, czy jakąś inną formę? Co według pana jest najlepszym rozwiązaniem? Jak to jest w państwach europejskich praktykowane?
Znaczy jest różnie praktykowane, bo są kraje, które nie dopuszczają w ogóle możliwości prowadzenia po jakiejkolwiek ilości alkoholu, takie jak Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie, prawda, zero i koniec. Aż po drugie ekstremum kraje wyspiarskie, Wielka Brytania, ale również i Luksemburg i Włochy, które dopuszczają 0,8. to 0,8% w alkoholu we krwi. W Polsce można na to iść do więzienia, a na pewno stracić prawo jazdy. W związku z czym to ujednolicenie, które według mnie powinno nastąpić, to zawsze jest stopniowo. Tutaj się nie wprowadza jakichś reguł, które natychmiast mają obowiązywać, więc sądzę, że one by musiało dążyć do minimalizacji. No w Polsce jest 0,2. Do wyznaczenia takiego poziomu minimalnego i maksymalnego, prawda, który można w Europie stosować. Zawężać te widełki, no w przyszłości wydaje mi się, aż do całkowitego zniknięcia możliwości prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Podobnie jest trochę z paleniem papierosów. No proszę zobaczyć, ta debata toczy się od lat, czy można palić w miejscach publicznych, czy nie. No i została jakby przecięta, to znaczy legislacje krajowe powodują, że powoli Włosi, Hiszpanie, Francuzi wyłączają możliwość palenia papierosów w miejscach publicznych. Więc myślę, że podobnego typu atmosfera powinna nastąpić wokół prowadzenia samochodów po alkoholu. Dlaczego? No myślę, że to jest dość oczywiste, jednak ten związek pomiędzy niebezpieczeństwem, wypadkami, a zawartością alkoholu we krwi jest widoczny, jasny. Poza tym, powiedzmy sobie, to też takie iluzoryczne są te 0,2, 0,4. No ktoś, kto siada do stołu, może sobie wyobrazić, że a ten kieliszek, a może jeszcze jeden, bo to może jest 0,3, a może 0,4, prawda? Więc to też jest pewna względność zachowań przy takiej tolerancji. W całkowitym zerze jest jasne.
I czy sądzi pan, że lobby przemysłu spirytusowego jest tak ogromne, że dosyć proste, racjonalne myślenie, iż trzeba to po prostu skończyć z tym, sprawia aż tak wiele kłopotów?
To prawda, ale tytoniowe też było silne i to się odwróciło, chociaż długo trwało. No, tutaj powiedzmy, że to lobby też jest zainteresowane w budowaniu pozytywnego wizerunku producentów alkoholu. Jeżeli ktoś rzeczywiście ma przyjemność spędzenia obiadu i z przyjaciółmi czy kolacji, to znajdzie sposoby na to, aby wrócić taksówką, czy żeby go ktoś zawiózł do domu, będzie to dla niego jeszcze większe cierpienie, kiedy będzie widział, że on może tylko jeden kieliszek wypić, a ci inni piją więcej. Kiedy będzie zdecydowany i jasny na to, że ja prowadzę dzisiaj. W związku z czym od początku jest dla mnie jasne, że jestem na 0,0, to w takim razie ten wieczór spędzi w sposób bardziej przyjemny.
Jakie są szanse na wprowadzenie jednolitego progu alkoholowego w całej Unii? Zdaniem komisarza Antonio Tajaniego nie ma obecnie możliwości ujednolicenia przepisów, bowiem przed kilku laty propozycja taka została odrzucona przez Radę, czyli przez państwa członkowskie. Komisja zaproponuje natomiast wprowadzenie ograniczenia do 0,2 promila zawartości alkoholu we krwi dla kierowców o niewielkim stażu za kierownicą. Walkę z pijanymi kierowcami zamierza natomiast nasilić poprzez wprowadzenie obowiązku przeprowadzania częstszych kontroli trzeźwości na drogach. Obowiązujące przepisy pozostają i nadal to, co w jednym państwie jest legalne, w drugim stanowić będzie przestępstwo zagrożone karą więzienia. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Mija tydzień w polskim radiu dla zagranicy. naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Piotr Górsztyn. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy oczywiście od szczytu Unii Europejskiej, szczytu, o którym prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedział, że przejdzie do historii Europy. Także polscy politycy, prezydent zwłaszcza mówił, że to ogromny sukces. No ale co najważniejsze tak naprawdę panu zdaniem jest na tym szczycie, czy też po tym szczycie, czy kwestie pakietu klimatycznego dla polskiej gospodarki niezwykle istotnego, czy przyszłość Europy, jeżeli chodzi o przyszłość traktatu lizbońskiego, Anatol Arciuch.
Mnie się wydaje, że zdecydowanie z polskiego punktu widzenia, ale tak samo i europejskiego, ważniejszy jest pakiet klimatyczny, dlatego że jeśli chodzi o traktat lizboński, to na razie wiemy tyle tylko, że Irlandczycy będą ponownie musieli pójść do urn głosować i że będą ustępstwa dla Irlandii. Natomiast jak one dokładnie będą wyglądały, to jeszcze nie wiadomo.
I czy Irlandczycy zmienią zdanie, też nie wiadomo.
Nie wiadomo, więc to jest po prostu takie typowe spychanie niewygodnego problemu na przyszłość. Natomiast tutaj nie tylko Polska uzyskała praktycznie, wygląda na to, wszystko to, czego chciała, ale w dodatku mi się wydaje, że dwie bardzo istotne nauki z tego wypłynęły, że Polska działała bardzo efektywnie, to znaczy wykorzystała, zarówno stworzyła koalicję, która była wystarczająco silna, żeby przepchnąć to, co leży w naszym interesie i tych krajów, więc to jest bardzo ważne, że bo tak należy działać na forum Unii Europejskiej, a po drugie umiała wykorzystać okazję, dlatego że prawdopodobnie gdyby prezydent Sarkozy już nie odchodził z prezydentury europejskiej i nie zależał mu tak bardzo na sukcesie, to nie naciskałby tak bardzo na Niemcy, które jak wiadomo tutaj głównie stawiały opór.
No i myślę, że bardzo ważne, że tym razem obyło się bez tego dramatycznego sporu pomiędzy premierem a prezydentem. Obaj panowie byli na szczycie i nas reprezentowali. Piotr Górsztyn.
No obaj mam nadzieję i takie wrażenie też mamy, do nich obu dotarło, że już nie zyskują jednak na tych konfliktach, które wychodzą na zewnątrz. Ten szczyt zresztą dotyczył dwóch spraw niezmiernie ważnych, w związku z tym chyba poczucie takiego wydarzenia dziejowego można powiedzieć, ale nie w tym sensie, jak mówił prezydent Sarkozy, bo on reklamował raczej siebie i swoją prezydencję, ale tego, że te ustalenia, w zależności od tego, czy zapadną, czy nie zapadną, to już nie ma znaczenia, będą bardzo ważne i dla Europy, i dla Polski. Ja bym nie stopniował, co jest ważniejsze, czy traktat lizboński, czy pakt klimatyczny. To są rzeczy, moim zdaniem, równie ważne, a nie chcę tego stopniować z tego powodu, że my nie wiemy, jeśli one wejdą w życie, jak będą skutkować i zresztą jak będą skutkować, jeśli one nie wejdą w życie. Jak traktat lizboński zadziała, to Irlandczycy go poprą, ile go oczywiście poprą. A co do tych ustaleń klimatyczno-energetycznych, to my się tak naprawdę dopiero uczymy tego wszystkiego. My nie wiemy i dzisiaj wydaje się, że to jest sukces, bo rzeczywiście Polska uzyskała bardzo dużo. Ale ja bym wrócił do historii właśnie do tego momentu, kiedy prezydent Polski Lech Kaczyński podpisał te wstępne porozumienie. Wtedy nikt go nie krytykował w kraju, że on popełnił błąd. Nawet opozycja, która go wtedy bardzo ostro krytykowała, wcale go nie atakowała. Dopiero wiele miesięcy później, kiedy był nowy rząd i kiedy ten nowy rząd sprawował ileś miesięcy, nagle zorientował się, co te zmiany mogą przynieść negatywnego dla Polski. My naprawdę dopiero Unii się uczymy.
Anatol Arciuch i Piotr Górsztyn. Kolejny temat na dziś to oczywiście wizyta przywódcy duchowego Tybetańczyków Dalai Lamy 14 w Polsce. Wiele spotkań politycznych, ale także spotkania ze zwykłymi ludźmi, z warszawiakami choćby. Jak panowie tę wizytę oceniacie, Piotr Górsztyn?
Raczej pozytywnie. Oczywiście był ten taki zgrzyt w postaci tchórzostwa warszawskich radnych, którzy pod naciskiem jakiegoś niższego urzędnika z ambasady chińskiej zrezygnowali wbrew wcześniejszym szumnym zapowiedziom z nadania jednego z warszawskich rąd nazwy.
No, ale tłumaczą się, że zajmą się tym później.
No tak, ale to było żałosne. Potem na szczęście pani prezydent Warszawy spotkała się z Dalai Lamą. Ja uważam, że w sprawie spotkań z Dalai Lamą, bo to jest taka właśnie pytanie, spotykać się czy nie, powinniśmy chyba przestać się oglądać na Chińczyków z kilku powodów. Po pierwsze, Chińczycy protestują przeciwko każdemu spotkaniu Dalai Lamy. Raz, że nie mają w ogóle moralnych podstaw, czy racji za tym, żeby protestować, ale nie protestują automatycznie. Nie wiem, czy oni mają już program komputerowy w tamtejszym MSZ-cie, który to drukuje te teksty protestów. To są nawet protesty wobec wykładów Dalai Lamy na uczelniach, czyli na instytucjach niepaństwowych.
A o Dalai Lamy mówią ten Chińczyk.
Ten Chińczyk Dalai, bez Dalai Lama. Dalai Lama nie jest terrorystą, Dalai Lama jest politykiem umiarkowanym, autentycznym reprezentantem ciemiężonego narodu. On nie nastaje na integralność terytorialną Chin, bo on chce autonomii Tybetu, zresztą zagwarantowanej teoretycznie przez Chiny. Jedyne, czego bym nie chciał, to żeby Dalai Lama nie był traktowany jako taka atrakcja popkulturowa, że się spotykamy z nim, bo jest miłym, popularnym, starszym panem i źle by było, gdybyśmy pamiętali tylko o nim, a zapominali o wielu innych ciemiężonych na świecie narodach, bo ich jest dużo.
No, myślę, że Polacy chyba szczególnie rozumieją Dalai Lamę, bo sami walczyliśmy o niepodległość wiele, wiele razy. Anatol Arciuch.
Ja jednak bym nie pomijał całkowicie tego aspektu właśnie medialnego, dlatego, że na przykład to, że 5000 ludzi przyszło na wykład Dalai Lamy, a dalsze co najmniej 5000 się nie dostało i bardzo narzeka, to jednak jest, on jest postacią medialną, nie jest postacią całkowicie niekontrowersyjną w samym środowisku emigracji tybetańskiej. Wielu mu zarzuca właśnie zbytnią ugodowość wobec Chin. Natomiast oczywiście no, nie należy się przejmować. Ja zawsze sobie przypominam, ponieważ jestem w tym wieku, że to doskonale pamiętam, jak Chińczycy, prawda, 4000 któreś było ostrzeżenie poważne pod adresem Związku Sowieckiego, pod adresem Stanów Zjednoczonych i to niczego nie zmieniło. Także oczywiście mnie się wydaje, że trzeba ich jednak przyzwyczaić. Natomiast no, jest skandalem i Chińczycy będą próbować, dlatego, że jeśli im się ustąpi w tej sprawie, również będzie można w innym. Tutaj oni wyraźnie próbują wrażliwość Europejczyków i Polaków również.
I ostatni temat na dziś. Przypomnę, że w naszym studiu panowie Piotr Górszczyn i Anatol Arciuch. Ten ostatni temat to jest właściwie zamieszanie związane z Euro 2012, bo kilka spraw się nałożyło. Najpierw komitet sterujący UEFA pozytywnie ocenił polsko-ukraińskie przygotowania do Euro, no ale potem pojawiła się wypowiedź w dzienniku właśnie, wypowiedź Michela Platiniego, który powiedział, że jeżeli Kijów nie zdąży z budową stadionu, to Polska może sama zorganizować te mistrzostwa i to jest nowość. Natomiast minister sportu Mirosław Drzewiecki od razu zapewniał, że oczywiście Euro 2012 odbędzie się w Polsce i na Ukrainie. Skąd to całe zamieszanie i o czym to może świadczyć, Piotr Górszczyn?
Michel Platini rzeczywiście powiedział nową rzecz, że jeśli w stolicy Ukrainy nie będzie stadionu, to Euro będzie rozgrywane tylko w Polsce. To jest rzecz o tyle nowa, że do tej pory mowa była stamtąd z nią, czyli z siedziby UEFA, że albo razem, albo wcale. No, ocenił bardzo pozytywnie nasze przygotowania, że jesteśmy porównał nas do szwajcarskiego zegarka. Znaczy, jest tu kilka wątpliwości. No, pierwsza jest taka, że Michel Platini sam trochę odpowiada za powodzenie Euro w Polsce i na Ukrainie, więc on też musi być większym optymistą niż krytycy przyznania tego nam. Po drugie, jest osobą taką, no jest prezesem UEFA, dość jakby to określić, niesztampowym, więc jemu pewne rzeczy łatwiej przychodzi powiedzieć. Co do wypowiedzi ministra Drzewieckiego. On jako minister sportu to po pierwsze musi mówić oficjalnie optymistyczne rzeczy, po drugie polską racją stanu, ale to już nie na poziomie Ministerstwa Sportu, tylko całego kraju, całego rządu jest to, żeby jednak te mistrzostwa odbyły się na Ukrainie i my musimy i zdaje się, że pomagamy Ukraińcom w tym, żeby to, tam wszystko było dobrze. A zdaje się, że w ostatnim okresie, nawet w sensie politycznym, tam doszło do jakiegoś uspokojenia, a to był problem właśnie w koordynacji tamtejszych wysiłków, tych przygotowawczych wysiłków do mistrzostw.
Anatol Arciuch.
No ale pamiętajmy, że jest to pewien taki papierek lakmusowy stanu gospodarki. No gospodarka ukraińska jest zupełnie nieporównywalna z Polską. To jest gospodarka no taka typu rosyjskiego, to znaczy z tymi miliarderami, z dość szemranymi pieniędzmi, które nie wiadomo. I kryzys ich tak uderzył, że z jednej strony być może oni tych pieniędzy tyle stracili, że nie mogą już nimi rzucać na prawo i na lewo, a z drugiej strony po prostu nie chcą teraz ładować wkładować w takie przedsięwzięcie no dość niepewne. Także mnie się wydaje, że jednak musimy się z tym liczyć, że zostaniemy sami. Tutaj polityka akurat nie ma nic do rzeczy, bo wiadomo, że na Ukrainie to nie rządzą, ci oligarchowie rządzą i to od nich będzie zależało. W każdym razie dobrze, że my nie mamy się czego obawiać.
Anatol Arciuch, Piotr Górszczyn i Paweł Lekki, wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W Poznaniu na konferencji klimatycznej ONZ w delegacji francuskiej jest m.in. Jean-Paul Besset, jeden z założycieli grupy o nazwie Zgromadzenie na rzecz Europy Ekologicznej. Grupy, która wystawi swą listę w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Na jej czele stać będzie znany francusko-niemiecki ekolog Daniel Cohn-Bendit. Oto wypowiedź Jean-Paula Besseta.
On est un petit peu accablé par le nombre de conférences, de protocoles, de réunions, de traités qui se succèdent par rapport à cet immense problème.
Jesteśmy trochę przytłoczeni ilością konferencji, protokołów, zebrań, traktatów, których jest wszędzie pełno, a które dotyczą tego wielkiego, kolosalnego wręcz problemu, jakim jest ocieplanie się klimatu. Jest to jednak trochę skomplikowane, gdyż wszyscy muszą tu przyłożyć rękę, trzeba się wzajemnie rozumieć. Interesy narodowe są różnorodne. Ludzie na naszej planecie jak gdyby bali się tego, by zacząć naprawdę dyskutować o samym sednie sprawy, gdyż konsekwencje tego problemu są olbrzymie. Czego zatem tu w Poznaniu oczekujemy? Prawdziwego sygnału. Rzeczywistym spotkaniem będzie w przyszłym roku Kopenhaga. Kyoto było pierwszym gestem we właściwym kierunku, ale gestem w dużym stopniu niewystarczającym. Trzeba zmienić skalę problemu w walce z ociepleniem klimatu. Kopenhaga będzie w tym względzie spotkaniem kluczowym. Jeśli tam nic się nie stanie lub gdy będzie to taka góra, którą rodzi mysz, to świat będzie się miał bardzo, bardzo źle. Jeśli chodzi o konferencję poznańską, to nie będzie tu żadnych spektakularnych ograniczeń kwot emisyjnych dwutlenku węgla. W tym względzie na pewno będziemy mieli różnorodność poglądów, ale oczekujemy sygnału, że różne kraje gotowe są do mobilizacji, że w taki sam sposób dokonują diagnozy problemu i przewidują wprowadzenie wspólnych środków. Najbardziej pozytywnym sygnałem jest tu wybór Baracka Obamy, który w sposób jasny dał do zrozumienia, że zgadza się z naukową diagnozą dotyczącą ogrzewania klimatu, sugerującą, że obserwowane ocieplenie klimatyczne spowodowane jest różnymi aktywnościami człowieka, co administracja Busha z uporem odrzucała. Nie należy jednak oczekiwać jakichś cudownych rozwiązań ze strony nowych technologii. Nie można oczekiwać, że nowe rozwiązania będą doskonałe, gotowe do wzięcia. Nie będzie takich rozwiązań, bo po prostu trzeba znacznie obniżyć zużycie energii. Trzeba konsumentom wysłać jasny sygnał, podwyższyć ceny tego, co zużywa węgiel, a obniżyć tego, co go nie stosuje. Trzeba rozwijać alternatywne źródła energii, energie odnawialne. Trzeba popierać lokalne inicjatywy, które wprowadzają tego rodzaju energię w zależności od sytuacji klimatycznej, geograficznej i źródeł energii w poszczególnych państwach, ale z umiarkowaniem i prostotą, a nie z popieraniem nieograniczonego konsumowania energii opartej na zużyciu węgla. Zasoby ropy naftowej naszego globu są na wyczerpaniu i nie chodzi tu o zupełne wykreślenie energii nuklearnej, która przecież istnieje. Nie da się jej zastąpić w sposób łatwy. Trzeba szukać innych rozwiązań, gdyż energia nuklearna, pomimo faktu, że w nikłym stopniu jest źródłem wydalania do atmosfery dwutlenku węgla, nie powstała jako źródło energii pokojowej. A teraz ponownie stroi się w szaty rycerza obrony klimatu. Energia nuklearna sprawia wiele problemów związanych z bezpieczeństwem, z jej rozprzestrzenianiem, co wyraźnie widać obecnie w sprawie Iranu, oraz poważnych problemów związanych z odpadami nuklearnymi. Nie mamy obecnie żadnej pewności dotyczącej bezpieczeństwa utrzymywania energii jądrowej. Może ono być zagrożone przez błąd ludzki, tak jak to było w przypadku Czarnobyla. Nowa katastrofa nuklearna może zawsze mieć miejsce. Ludzkość nie może igrać z ogniem. Mamy inne rozwiązania, takie jak oszczędność energii, lepsza wydajność energetyczna, a także stosowanie energii odnawialnych, opartych na energii słonecznej, energii wiatru i energii geotermicznej, które są całkowicie energiami pokojowymi, nie niosącymi ze sobą żadnego niebezpieczeństwa.
Ça peut reposer sur l'erreur humaine. On a vu ce que ça donnait à Tchernobyl. Une nouvelle catastrophe est toujours possible. Elle est dans l'ordre du probable. Donc l'humanité ne peut pas jouer avec le feu. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. C'est les économies d'énergie, c'est la meilleure efficacité énergétique et c'est des énergies renouvelables à base de soleil, à base de vent, à base de géothermie qui, elles, sont pacifiques et ne présentent aucun danger.
Z Poznania mówił Jean-Paul Besset, francuski ekolog obecny na trwającej tam konferencji klimatycznej. Jest on jednym z założycieli grupy o nazwie Zgromadzenie na Rzecz Europy Ekologicznej. Grupy, która wystawi swą listę w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Francuska Cinémathèque utworzona została w 1936 roku przez wielkiego wielbiciela sztuki filmowej Henri Langlois. Dzięki niej od zniszczenia i zapomnienia uratowano tysiące filmów. W 1938 roku władze francuskie na 3 miesiące odsunęły Langlois od zarządzania instytucją, do której powrócić on mógł dopiero po masowej interwencji środowiska filmowego. W 1977 roku Henri Langlois utworzył w Tours festiwal, który z założenia miał być przedłużeniem Cinémathèque i którego celem było pokazywanie filmów młodych absolwentów szkół filmowych. Niestety na tydzień przed pierwszą edycją imprezy Langlois zmarł. W hołdzie dla niego doroczny ten festiwal, który w 1990 roku przeniósł się do Poitiers, nazwany został Rencontre Henri Langlois, spotkania Henri Langlois i nabrał charakteru międzynarodowego. W tym roku na 31. wydanie spotkań Henri Langlois komisja selekcyjna spośród ponad 1000 filmów wybrała 62 dzieła nakręcone przez młodych reżyserów z 48 szkół filmowych z 5 kontynentów. Reprezentowanych jest 25 krajów. Z Polski przyjechały 4 filmy. Mój brat Jana Wagnera i Michała Stajniaka, Dear World, Kei Ishikawy, Luksus Jarosława Sztandery i Nagle na zawsze Zbigniewa Bzymka, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zbigniewa Bzymka pytamy o jego film i wrażenia z festiwalu w Poitiers, który kończy się 13 grudnia.
To jest film o młodym chłopaku, który zostaje ojcem dziecka, chorego dziecka i wpada w jakieś zagubienie po prostu i przez ten kryzys musi się po prostu odnaleźć w tym problemie i waha się. On był kręcony w Łodzi.
Z zawodowymi aktorami, z amatorami?
Niektórzy są zawodowi aktorzy, niektórzy są studenci i też wykładowcy szkoły filmowej w Łodzi. Między innymi tam gra słynna aktorka Ewa Szykulska. Też Marcin Brzozowski gra główną rolę. On jest aktorem teatralnym i wykładowcem w szkole, z którym przez długi czas pracowałem i robiliśmy razem dużo etiud. I też tam jest Mariko Saga, która jest studentką z Japonii, studentką reżyserii też w Łodzi.
Jak się zrodził pomysł tego filmu, tematu tego filmu?
Ten pomysł to jest dla mnie coś bardzo osobistego. No przede wszystkim on jest inspirowany książką Kenzaburo Oe, japońskiego nobelisty. Pożyczone z tej książki jest jakby ogólny pomysł narodzin dziecka chorego, który ma właśnie wadę mózgu. Ja sięgnąłem po tą książkę, bo to jest dla mnie bliski temat. Powiedzmy. To nie jest adaptacja, bo żadne sceny w filmie nie są wzięte z książki i też bohaterowie w filmie nie są wzięte z książki. Same wydarzenie jest po prostu wzięte i potraktowane po prostu tak, jak my reagowaliśmy. Pracowaliśmy na tym bardzo zespołowo.
A ten film był już gdzieś pokazywany, czy to jest właśnie w Poitiers, to jest jego prapremiera?
Nie, on miał debiut w Polsce, był na festiwalu Łodzią po Wiśle. W Warszawie był na festiwalu Młode Kadry w Warszawie, też był w Gdyni i zdobył dwie nagrody.
A no właśnie, czyli już ma pewien dorobek na swoim koncie?
Znaczy dwie nagrody ma. Jedną za wiarygodność, tak było na festiwalu Młode Kadry, a druga nagroda była na festiwalu Łodzią po Wiśle. To jest festiwal też szkolny w Warszawie. Mhm. Po prostu drugie miejsce.
Co pan myśli o tym festiwalu w Poitiers? To są 31. spotkania Henri Langlois. Domyślam się, że uczestniczy w nich pan po raz pierwszy. Czy znał pan wcześniej ten festiwal?
Ten festiwal jest bardzo dobrze zorganizowany i poza tym też jest, to jest bardzo ciekawy festiwal. Bardzo jest w ciekawy sposób zaprogramowany. Wszystkie na przykład w bloku konkurencyjnym, w którym na przykład mój film był pokazany, wszystkie filmy mają coś wspólnego. Są podobne gesty filmowe, podobne są tematy i to wszystko jakoś jest zorganizowane z pomysłem. Ludzie są bardzo mili tutaj i ogólnie się bardzo cieszę. Jestem bardzo zadowolony z tego festiwalu i z przyjęcia mojego filmu. Mam takie poczucie, że tu jest bardzo jest wyważone i przemyślone.
I film, mówi pan, został dobrze przyjęty.
Było spotkanie z publicznością i było dużo trudnych pytań, co ja bardzo lubię. Film był kontrowersyjny. Niektórym ludziom się podobał, niektórym ludziom się nie podobał i była na ten temat dyskusja, co jest pozytywne.
A jaki będzie pański następny film? Czy już pan wie?
Tak, ja teraz pracuję nad scenariuszem. Scenariusz się nazywa Wymyślony Język. To jest o nauczycielu jogi i o jego synie. Na podstawie tego scenariusza też napisałem spektakl, który będę robił w Łodzi, w Teatrze Nowym. On będzie prawdopodobnie na wiosnę, aczkolwiek jeszcze nie jest wpisany w sezon. Też pracuję w teatrze, robię projekcje wideo i filmowe w teatrze, między innymi z Krystianem Lupą. Współpracowałem przy 7 spektaklach i też z nowojorską grupą teatralną, eksperymentalną The Wooster Group.
Ja myślę, że to jest właśnie dobre.
To jest dobre.
Że on powinien... ta noga go atakuje, a on ją całuje.
Możemy po prostu robić to, co jest ustalone, okej?
Okay? Nie stać nas na więcej cierpienia.
O co panu chodzi, co? To o co?
Przeżywam przez ciebie.
O swym filmie Nagle na zawsze mówił Zbigniew Bzymek. Słyszeliśmy też fragment ścieżki dźwiękowej jego filmu.
I tak oto w filmowym nastroju kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, piątkowe spotkanie. I to właściwie koniec naszej audycji. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeszcze tylko przypomnę państwu najważniejsze informacje dnia w skrócie. Szczyt Unii Europejskiej w Brukseli został zakończony sukcesem Sarkozy'ego i prezydencji francuskiej. Unia przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny. Polacy twierdzą, że Polska też odniosła ogromny sukces. Otrzyma 60 miliardów złotych w ciągu 7 lat na unowocześnienie swojej energetyki, tak żeby w roku 2020 stanąć na wysokości dzisiaj podjętych zobowiązań. Z kolei Irlandczycy zapowiadają drugie referendum w sprawie traktatu lizbońskiego, które odrzucili w czerwcu tego roku. Poznaniu zakończyła się ogólnoświatowa konferencja poświęcona zmianom klimatycznym na naszym globie. Pokojowy laureat Nagrody Nobla Al Gore mówi, że teraz jest piłeczka po stronie przywódców państw i rządów całego świata, a sekretarz generalny ONZ zapowiada spotkanie na jesieni właśnie szefów państw. W Moskwie odbywają się obrady nowego ugrupowania opozycji demokratycznej Rosyjskiej Solidarności. Uczestnicy spotykają się z represjami ze strony Kremla. Logo Solidarności do złudzenia przypomina to nasze polskie logo z 80 roku. Tyle tylko, że zamiast polskiej flagi jest rosyjska. No i do tego wszystkiego Solidarność jest napisana rzecz jasna cyrylicą. Lider grupy U2, Bono, otrzymuje w Paryżu nagrodę Człowieka Pokoju. Sekretarz generalny ONZ apeluje do Chin o podjęcie konstruktywnego dialogu z Dalai Lamą, a do przywódcy Zimbabwe Mugabe o dotrzymanie zobowiązań. W superkombinacji alpejskiej rozgrywanej Val d'Isère we Francji wygrał Austria Greich przed Francuzem Grange. I to wszystko w naszej audycji. Do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.